Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
Ale myślisz, Marta, że możemy kontynuować wątek?
Jak najbardziej.
Bo przed włączeniem mikrofonu wątek kawy i herbaty. No, w związku z tym, że Marta właśnie dostała kawę w kubku w filiżance Radia Wrocław, to jak to tam jeszcze dodałaś, że co? Herbata jakaś specjalna?
Tak, rosyjska. Rozmawialiśmy o tym, czy co było zamiast, zanim była herbata znana tak. U Słowian. No i ja przynajmniej tyle słyszałam ostatnio od koleżanki z Podlasia, że piło się na przykład Iwanczaj, tak jak na terenach Rosji, czyli wierzbówkę, kieprzyca to się chyba nazywa. Nie chciałam się wymądrzać, bo nie wiem końca, ale ona mi to ostatnio przywiozła ususzone i fantastyczne. Tak? To smakuje trochę jak herbata, ale nie do końca.
A taka jak ziołowa herbata? Jak zioła jakieś po
trochę,
prostu?
Trochę smakuje jak pokrzywa.
Okej. Okay. I to robiło ta herbata. A kopie trochę?
No, chyba trzeba więcej pić.
Aha, okej. Okay. Bo, no właśnie, bo teraz moje pytanie było, czy herbata, czy kawa była pierwsza, więc stąd też ten temat. A, właśnie, wiem, co miałem powiedzieć. To, co powiedziałem ci przed włączeniem mikrofonu też, że z kolei restauratorzy we Wrocławiu, którzy szukają pomysłów różnych ciekawych, to przecież jeśli chcieli oddać takie tradycje kuchni słowiańskiej, dawnej, no to nie mogli podać piwa do tego, bo przecież nie było chmielu tutaj, tylko z krwawnika zrobili w ogóle to. Piwo też się kiedyś robiło z czegoś innego, nie z chmielu.
Bardzo ciekawe.
Taka historia. I to jest wstęp, słuchajcie, do tematu nowej wystawy, jednej z dwóch nowych wystaw w Muzeum Etnograficznym. O pierwszej rozmawialiśmy już w zeszłym tygodniu. No a teraz z takich bardzo ciężkich, stalowych przedmiotów zmieniamy wątek na przedmioty drewniane wyłącznie, chyba wyłącznie.
Oprócz jednej makiety, która jest zrobiona z pianki poliuretanowej.
No, miałem nadzieję, że powiesz, że z piernika albo z czegoś
nie,
słodkiego.
Nie tym razem.
A były takie?
One chyba by się nie utrzymały u nas w magazynach.
A, bo to przecież z magazynów wyszło i zobaczyło światło
dzienne. Tak jest.
Więc to są, tak jak cytowałem za twoim pewnie tekstem, to jest wystawa poświęcona takim zjawiskom z obszaru twórczości nieprofesjonalnej, jak wieloelementowe i ruchome rzeźby oraz amatorsko tworzone makiety domów, gospodarstw i architektury wsi. I to jest super w ogóle.
Tak, długi opis, a jeszcze w dodatku niepełny, ponieważ nie tylko wieloelementowe rzeźby, ale pojedyncze rzeźby też. Czyli człowiek charakteryzowany przedmiotem. Takie portrety codzienności.
Bardzo ciekawe, naprawdę. Bardzo i do zobaczenia jako same obiekty i też jako historie, które się za nimi kryją. No to gdzie zaczynamy? Ty zaczęłaś, wiem, przy okazji jednego obiektu konkretnego.
Tak. Pomysł na wystawę trochę wziął się z życia i w zupełnie niespodziewanym miejscu, ponieważ u takiego naszego przyjaciela, który niestety zmarł w zeszłym roku, pana Pawła Karabana z kapeli z Ocic, kiedy odwiedzaliśmy jego i jego żonę w domu na kolędowanie, on po prostu nam to pokazał, że zrobił taki model swojego domu, swojego rodzinnego domu już z Dolnego Śląska. On się urodził jeszcze w Bośni, ponieważ to są reemigranci z Bośni. Natomiast zrobił swój dom dolnośląski, w którym się wychowywały już jego dzieci i kiedy mieli taki plan, żeby ten dom rozebrać, wybudować nowy, to on chciał zachować pamięć o tym domu, żeby dzieci wiedziały, ile było pokoi, jakie tam były meble i tak bardzo drobiazgowo i precyzyjnie odtworzył to, właśnie tylko na potrzeby swojej rodziny. Nawet kiedyś można było światło zapalić w tym domu, można ten dom rozebrać, każde piętro zobaczyć od środka. Jest też stodoła, z której wyjeżdża wóz. Wóz też jest ruchomy. Po prostu wszystko tak bardzo, nie tylko mnie, ale też osoby, które tam były, tak wzruszyło, że to była taka bardzo silna potrzeba stworzenia takiej materialnej kopii świata, powiedzmy. Nie tylko zdjęcia, ale po prostu takiej przestrzennej. I tak sobie pomyślałam, że to jest takie zjawisko chyba trochę niedoceniane, że to też jest jakieś takie utrwalanie, że to jest też jakieś takie upamiętnianie, tylko w formie właśnie przestrzennej świata, który znamy.
Robi to niesamowite wrażenie. To znaczy na nas robi, a jakbym był mały jeszcze, to bym tam został z tym domkiem na tydzień i nie tylko by mi posiłki musieli podawać z boku gdzieś.
Tak, coś jest w tych domkach dla lalek, w szopkach ruchomych, w tych w ogóle takich miniaturach świata, że one są jakoś fascynujące.
Strasznie. Ciekawe to jest, bo w ogóle jak czytałem o twojej wystawie, zanim ją zobaczyłem, to pierwsza myśl to było, nie wiem, pewnie dalej istnieje, bo ona zawsze będzie istniała, ta szopka w kościele przy wjeździe na Ostrów, to tam jest który...
Tak, w kościele na Piasku.
Tak, tak.
Fantastyczne, to... uwielbiam.
Jeśli ktoś nie wie, jeśli słucha nas, a jeszcze nie był nigdy, to koniecznie trzeba na to robić. One już chyba tak już mają zębem czasu poważne nadgryzienie wszystkie te
ale
postacie.
Ale ciągle robi wrażenie.
Właśnie, to polecamy. Ona jest chyba całoroczna zresztą.
Tak, tak. Natomiast przed świętami jest rozświetlona światełkami i działa cała, i jeszcze są choinki i dodatkowo warto zimą na pewno ją odwiedzić, ale można cały rok.
Czyli jeden obiekt był, zapoczątkował całą tą wystawę i to jest też jeszcze wątek, który tak naprawdę ja poznałem u was na dobre i on jak widzę powraca przy okazji wizyt w Muzeum Etnograficznym, że reemigranci z Bałkanów, z Bośni, bo to właściwie u nas się tak kojarzy na pierwszy taką myśl, że gdzieś tam ze wschodu, z kawałka gdzieś z Wielkopolski pewnie coś, a tam z Bałkanów też trochę ludzi przyjechało na Dolny Śląsk, do Wrocławia.
Tak, Dolny Śląsk jest bardzo skomplikowany, jeżeli chodzi o taką strukturę ludzi, którzy przyjechali z różnych stron i to właśnie zawsze powtarzamy, że nie tylko Polska Centralna i to wszystkie jej województwa, nie tylko wschodnie województwa, o których wiemy i je znamy, ale też przyjechali ludzie z Bukowiny Rumuńskiej, Polacy, którzy mieszkali w Bośni, Polacy, którzy mieszkali we Francji, oprócz Polaków przedstawiciele wszystkich mniejszości, też Ukraińcy, Łemkowie, Grecy, Macedończycy, po prostu mamy tu wszystkie kultury.
Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
Marta Delejczyk jest naszym gościem, bo tego nie powiedziałem.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Teraz możemy w drugiej części dopiero powiedzieć dzień dobry. Wiemy już, od czego pomysł na wystawę Modelarze Pamięci się zaczął. Ten obiekt do zobaczenia, no tak jak wejdziecie, to na jakieś 10 metrów od wejścia na wprost pewnie.
Coś takiego.
Sobie stoi. Jak spotkacie akurat może Martę albo kogoś, kto pomoże wam ten domek rozebrać, to będzie super. Polecam.
Tak, tak. Nie pozwalamy każdemu zwiedzającemu rozbierać
ja
z wiadomych
względów.
Ja bym się
bał w ogóle bardzo.
Nie, no to jakby staramy się tego nie zniszczyć. No więc tak w wyjątkowych po prostu okazjach przy oprowadzaniu kuratorskim na pewno będziemy pokazywać od środka. Też przy jakichś takich warsztatach z dziećmi pokazujemy, ale tak, no, tak codziennie to raczej nie.
Nie ma co nadużywać. I to są obiekty, które właśnie, jaka jest ich historia? Bo wiem, że one musiały teraz wyjść z magazynu, ale wcześniej musiały być pozbierane przecież.
To znaczy akurat te makiety przyjechały z domu po prostu.
Okay.
Czyli pan Paweł zmarł w zeszłym roku, to teraz należy do jego żony. Drugi domek należy do sąsiadów, ponieważ to dzieci zrobiły sąsiadom Braszkom też właśnie na wzór tego, co zrobił pan Paweł, też model domu rodzinnego. Kilka tych makiet w ogóle jest w posiadaniu rodzin, twórców, na przykład pracę Józefa Wiejeckiego też jakby przechowuje jego wnuk, który bardzo pamięta też właśnie o dziadku, który był rzeźbiarzem i też pielęgnuje pamięć o nim, więc od niego je wypożyczyliśmy. Natomiast reszta rzeczy to są zbiory muzealne, nasze z Muzeum Etnograficznego i z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Też bardzo dużo rzeczy przywieźliśmy. To muzeum ma bardzo ciekawe zbiory, ponieważ w ogóle sam obszar dookoła Łodzi jest bardzo zróżnicowany tak etnograficznie. Tam też było wielu znanych twórców, takich nieprofesjonalnych, ale oni mają też zbiory z całej Polski i jakby dało nam to szansę pokazania takiej różnorodności ujęcia tego tematu. Z jednej strony różnorodności, z drugiej strony jednak jakiejś takiej wspólnej w tym myśli, jakiejś takiej trochę wspólnej poetyki.
No jest trochę. A to jest w ogóle co? Taka perspektywa życia na wsi, tylko że kątem, może okiem jakiegoś twórcy po prostu,
tak,
prawda?
Tak,
czyli
artysty.
Nie dostaniemy jednak zdjęcia, ale te postacie, które coś tam takiego klasycznego, co się w gospodarstwie robią, ale to w ujęciu artysty właśnie.
Tak, tak, dokładnie. Niby są to rzeczy takie zwykłe i codzienne, na przykład chłop z kosą. Ale wydaje mi się, że chyba przez to, że ktoś, kto to otworzył, znał to na wyrost i po prostu wiedział, jak się naprawdę kosi tą kosą, wiedział, że to jest ważne, że ona ma konkretne elementy, wiedział, jak ten człowiek stoi. Coś jest w tych rzeczach, że one jakoś tak ożywiają rzeczywistość, która już nie istnieje. Nie tylko dlatego, że są realistycznie wykonane, one czasami po prostu są taką bardziej ideą, nie są realistyczne, to w zależności od twórcy. Natomiast jakiegoś takiego ducha w sobie zawierają. Ponieważ twórczość taka nieprofesjonalna to były nie tylko tematy codzienne i świeckie, ale też tematy religijne, też tematy jakieś takie sławni ludzie, tematy jakieś folklorystyczne, diabeł Boruta. A tutaj chcieliśmy pokazać te najbardziej zwykłe, czyli właśnie codzienność i zwykły człowiek, jak oni sami się portretowali, czyli taki trochę autoportret wsi.
A po co im to tam wtedy było właśnie? Po temu, żeby to zostało zapamiętane?
Po co im był autoportret? No, po temu, żeby było zapamiętane, to i ja tak to widzę, przynajmniej na tej wystawie, ale to nie tylko było po to, ponieważ można było to też sprzedać w pewnym momencie, kiedy sztuka ludowa była popularna, kiedy cieszyła się powodzeniem. To były lata przede wszystkim właśnie 60., 70., 80. Było bardzo wielu kolekcjonerów, Cepelia sprzedawała takie rzeczy. To była taka moda wtedy trochę na taką twórczość ludową i czasami takie rzeczy powstawały trochę seryjnie. To był taki jeden z popularnych motywów. Oprócz Chrystusa Frasobliwego był na przykład chłop w stroju regionalnym. To było kolorowe, było ładne, można sobie to było postawić. Natomiast wiele tych prac też jakieś ma to coś takiego w sobie indywidualnego. Widać, że to nie jest po prostu tak tylko na zamówienie zrobione. Natomiast widać, że każdy twórca miał jakiś swój sposób na ujęcie tego tematu.
A swoją drogą to właśnie to akurat temat przy okazji tej wystawy. Czy to może tak było, może wiesz o tym, jak na przykład możemy zobaczyć na filmie Zimna Wojna, że ktoś tam jechał centrali, z Warszawy, w teren i szukał tego oryginalnego czegoś. Tak właśnie było przy okazji tej sztuki też?
Też było, jak najbardziej. Natomiast i też zainteresowanie miasta i zainteresowanie specjalistów trochę zmieniało też oczywiście to, co się działo w terenie, ponieważ kiedy ktoś jednak otrzymał zamówienie z Cepeli, dostawał przydział drewna lipowego do tworzenia i dostawał zamówienie na konkretne tematy, to tak też jest. Nie było bez wpływu na to, co on tworzył.
Że tylko tych jakiś tam z kosą człowieka robił tak, 100 egzemplarzy.
Tak, no może 100 to trochę trudno. Natomiast też myślę, że to też było w pewnym momencie tym ludziom potrzebne. Ja bym też tego nie wylewała dziecka z kąpielą, ponieważ wieś już w pewnym momencie nie interesowała się takimi twórcami, w ogóle nie interesowała się takimi rzeźbiarzami, którzy tworzyli w drewnie. Były łatwo dostępne gipsowe figurki, które były śliczne, które były dużo tańsze. Zastępowano masowo takimi figurkami, na przykład rzeźby w kapliczkach, takie robione przez miejscowych twórców. Więc gdyby nie to zainteresowanie z zewnątrz, możliwe, że wielu takich twórców w ogóle ani by się nie objawiło, ani nie miałoby szansy się utrzymać.
To jeszcze powiemy sobie za chwilę o tym, kim byli ci twórcy. Właściwie może jeszcze szybko zdążymy w paru zdaniach, bo jeśli tak najkrócej mówiąc, to przynajmniej wywnioskowałem z wystawy, że jednak jak już nie było siły na pracę w gospodarstwie, to był czas i spokój, żeby porobić w tym drewnie.
Tak, to był taki najczęstszy model, że kiedy ktoś właśnie, czyli rolnik, już pracować w polu nie mógł, to w końcu realizował swoje pasje. No i różne rzeczy tworzyli, bardzo często z takiej właśnie potrzeby serca, natomiast jeśli pojawiło się zainteresowanie, to jakby tylko lepiej. Na przykład tak było w przypadku jednej z nielicznych kobiet rzeźbiarek, czyli Filomeny Robakowskiej, której prace też są pokazane na wystawie. Ona też podobno przez całe życie tworzyła, na przykład coś tam strugała nawet w marchewce figurki zwierząt dla dzieci. Natomiast kiedy już właśnie była starsza i miała na to czas, zaczęła też tworzyć w drewnie, na początku się tego wstydziła. Natomiast córka i zięć namówili ją, żeby pokazała to właśnie w muzeum i w Cepeli. Tam się to bardzo spodobało, zaczęto to zamawiać. Natomiast mimo, że ona tworzyła też trochę na zamówienie, miała takie swoje tematy, też inspirowało ją to, co opowiadał jej mąż, który lubił czytać książki. Ona sama książek nie czytała, ale on jej opowiadał o bohaterach literackich, o tym, co pisze Sienkiewicz na przykład. Takie postaci też portretowała. Natomiast powiedziała coś bardzo dla mnie takiego poruszającego, co też nam daje taką inną perspektywę, jeśli chodzi o myślenie o wsi, że kiedy ona zaczęła to robić, to pierwszy raz miała swoje własne pieniądze. Ona jako kobieta stała się niezależna po prostu. Czyli mimo, że całe życie na pewno pracowała w gospodarstwie, no to nigdy nie była całkowicie samodzielna. A teraz jako artystka stała się w końcu niezależna.
Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
To jeszcze kilka słów o nowej wystawie w Muzeum Etnograficznym Modelarze Pamięci. Coś na przykład się tam rusza, można pokręcić, a właściwie wiatr chyba może pokręcić i się zacznie ruszać.
To wiatr by pokręcił, gdybyśmy wiatraki zainstalowali.
Jakiś przeciąg zrobili.
Teraz można pokręcić ręcznie, ponieważ mamy takie też kolejny z ukochanych moich twórców, ale nie tylko, chyba prawie wszystkich zwiedzających, czyli Jan Michalak. z Wichrowa koło Wrocławia. Taki twórca właściwie zupełnie nieznany, nie można o nim znaleźć nic w literaturze, nawet etnograficznej. Trzeba było dotrzeć do rodziny, żeby w ogóle cokolwiek nam powiedziała o nim, a mieliśmy te rzeczy w zbiorach. To są takie ruchome modele, a w ogóle nie szopki, ponieważ przedstawiające właśnie ludzi podczas pracy, natomiast niesamowite, bardzo szczegółowe. On sam po prostu wyrzeźbił wszystkie postaci, uszył dla nich ubranka, wyposażył je w narzędzia, którymi oni pracują. To działało wcześniej w ten sposób, że te modele takie ruchome umieszczane były przed domem właśnie z wiatrakiem i wiatr je poruszał, wszystko się wtedy tam, wszystko działało, wszyscy pracowali wspólnie. No, myślę, że jak to wszystko działało tak świetnie na początku, ponieważ teraz nie wszystkie udało nam się uruchomić tak jak trzeba, to musiały to robić naprawdę niesamowite wrażenie.
No na pewno to było super coś tam. Na wsi sobie idzie dziecko jakieś, znów dziecko, ale sam myślę, że był mały, tym szalał takimi rzeczami.
Tak, ale podobno nie tylko dzieci, dorośli też tam w ogóle się schodzili specjalnie oglądać. No po prostu wielki cyrk. Wszystko się rusza, wszystko pracuje, a to oparte jest na bardzo takim prostym mechanizmie często. Jest to kilka połączonych sznurków i kółek, natomiast bardzo, bardzo pomysłowe. Ten twórca w ogóle był rolnikiem, ale też był kołodziejem, budował domy, od ojca nauczył się pracy w drewnie, więc myślę, że też miał taki techniczny, dobry zmysł i wiedział, jak wykorzystać materiał we właściwy sposób.
Więc jest otwierany w pełni domek, ta makieta domu, która jest super i jest też ten właśnie ruchomy obiekt. Poza tym mnóstwo postaci, o których powiedzieliśmy, trochę kościołów też przecież.
Tak, kościoły lokalne przede wszystkim, ale jest też model wrocławskiego ratusza na przykład. Jest, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
Tak, rzuca się w oczy, widać.
Z ruchomych modeli jest jeszcze jeden taki nieduży, taka przątka, którą można pokręcić tam, pokręcić korbką i ona pracuje. To jest taka niewielka praca Juliana Brzozowskiego z Podłowicza, natomiast to jest bardzo ciekawy twórca. Jego rodzina do tej pory prowadzi takie rodzinne ich muzeum, gdzie można zobaczyć całe ogromne po prostu konstrukcje przez niego zrobione, takie właściwie pokazujące życie łowickich wsi. To się wszystko rusza właśnie jak w ruchomej szopce, że jest na przykład wesele, wszyscy chodzą, to się kręci, ludzie tańczą i to są tak wielkie konstrukcje, że właściwie nie mieliśmy nawet szansy tego przewieźć. Nie mówiąc o tym, że rodzina też nie była taka chętna to wypożyczyć, ponieważ to już ma swoje miejsce. Tam ludzie przyjeżdżają to oglądać i bardzo dobrze, niech to jest tam. Tutaj jest tylko taka po prostu mała reprezentacja prac tego właśnie bardzo ważnego twórcy, który też właśnie takie ruchome modele przez całe życie tworzył.
Marta, to jest jeszcze jeden obiekt, znów ta reemigracja bośniacka z Bałkanów. Tak. Tam jeszcze jest kościółek, który został opowiedziany przecież.
Tak, kościółek, który został opowiedziany, czyli kolejny jakby taki model pamięci, model z pamięci właściwie w tym przypadku. Pan Marek Sadowski, akurat on jest spod Głogowa, natomiast tam bardzo działa pod Bolesławcem, tak też właśnie dba o pamięć o reemigrantach. On stworzył model kościoła w Grabasznicy, czyli w jednej z polskich wiosek tam. Kościoła, który już od dawna nie istnieje, natomiast ludzie mu opowiedzieli, jak on wyglądał i on stworzył jego model i opowiadał, że jak później właśnie pokazywał, to wszyscy mówi, to nasz kościół, to jest właśnie nasz kościół. Czyli też w takiej jedynej formie można go dzisiaj obejrzeć i od zewnątrz, i od środka, jak taki kościół w polskiej wsi wyglądał. Malutki, drewniany, zupełnie nie przypominający tego, co nam się kojarzy z kościołami, przynajmniej tutaj na Dolnym Śląsku.
To dużo jest ładnych historii i bardzo urokliwe, cieszące oko obiekty, więc trzeba sprawdzić koniecznie na samej górze, tam w muzeum.
Tak, na drugie piętro zapraszamy do końca roku, jest szansa wystawę obejrzeć.
To tam była taka wystawa, słuchaj, przecież poprzednia, czy jeszcze poprzednia, takiego klasyka tutaj okolicznego z tymi damami, które on tak uwielbia.
A, Bogdan Ziętek.
A właśnie, wspaniały, to klasyk jest już przecież u was.
Oczywiście, że to... tak. Nie wiem, czy wiesz, że większość jego prac zakupiło jakieś londyńskie muzeum.
Nie. Super, tak, historia.
Że będzie teraz klasykiem międzynarodowym, no tak, nie tylko naszym.
To wpiszcie sobie koniecznie to nazwisko. Bogdan Ziętek?
Tak, warto zobaczyć.
Zobaczcie, o co tu chodzi. To, że już gdzieś to do Londynu powędrowało, super, bo to bardzo ciekawe rzeczy są też. Ale póki co modelarze pamięci, o których opowiadała kuratorka Marta Darejczyk, dziękuję bardzo. A do kiedy?
Do 30 grudnia.
A, do końca roku, proszę bardzo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.